Rozwiń skrzydła.
Dziś rozwiń skrzydła o empatii, współodczuwaniu i miłosierdziu. Razem ze mną w studio panie psycholog Gabriela Rosu i Monika Korczak, terapeutki z otwartego studia psychologicznego w Dąbrowie Górniczej. No i chcemy teraz rozmawiać o empatii w rodzinie. Z tego, co panie mówiłyście, wynika, że chyba rodzina jest pierwszym takim miejscem, gdzie się tej empatii uczymy, bo przede wszystkim ta relacja z mamą. Czy tak jest w istocie? Czy właśnie w rodzinie uczymy się współodczuwania?
Wydaje mi się, że tak. Na sam początek właśnie najważniejsza jest relacja dziecka z matką, potem dziecka z matką i z ojcem. No myślę, że w miarę rozwoju dziecka też oprócz tej relacji rodzinnej ważne będą potem relacje w kontaktach społecznych, ale wydaje mi się, że tutaj jakby podwaliny tego buduje dobra relacja z mamą i potem z tatą. Też oni są tymi osobami, które jakby no, kształtują w nas i uczą nas tego, prawda? Czyli pokazują, że samą swoją postawą, że warto być empatycznym, na czym ta postawa polega.
A jak to będzie wyglądało na różnych etapach życia rodziny? Bo przecież rodzina się zmienia, począwszy od związku dwojga osób, później przeżywa różne etapy. Może tak zaczynając nawet od samych małżonków. Czy właśnie małżonkowie mają kłopoty z empatią i z czego to wynika? Czy to jest kwestia różnicy między kobietą a mężczyzną?
No wydaje mi się, że można by nawet zacząć od tego związku, który jest jeszcze przed małżeństwem, od tego takiego wzajemnego poznawania się, od tego związku, który no, w teorii nazywany jest fazą takiego narzeczeństwa. Na tym etapie ważna jest taka fascynacja między kobietą i mężczyzną i tutaj dużo ze sobą, prawda, osoby rozmawiają, próbują się wczuć w swoje uczucia, w swoje emocje i wydaje mi się, że tutaj jest ta empatia bardzo ważna. No mniej się zwraca uwagę na jakieś różnice, które dzielą, bardziej się podkreśla te rzeczy, które łączą parę. No i wydaje nam się, że rzadko tutaj na tym etapie są jakieś zakłócenia, jeżeli chodzi o takie współodczuwanie, bo pewnie jeżeli one się pojawiają, to para się rozstaje w momencie, kiedy nie potrafi jakoś sobie poradzić, nie jest na tym samym poziomie współodczuwania. Natomiast jeżeli już dojdzie do małżeństwa, jeżeli kobieta i mężczyzna się pobiorą, no to tutaj następuje taki ważny etap kształtowania się takiego życia we dwoje. I wydaje się, że ta empatia ma tutaj bardzo duże znaczenie, dlatego że no tutaj jest takie poznawanie się i dopasowywanie się. To znaczy poznawanie się w sensie zrozumienia drugiej osoby, zrozumienia jej dokładnie, jej uczuć, jej reakcji na poszczególne zdarzenia, które się dzieją. I ten etap wydaje się taki bardzo ważny dla jakby dalszego funkcjonowania rodziny. Na tym etapie buduje się podwaliny do tak naprawdę dalszego funkcjonowania dwojga ludzi jako małżeństwa, a później jako rodziny. No tutaj ta empatia pomaga też zbudować dobrą komunikację, ponieważ no w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zrozumieć drugą osobę i wczuć się w jej emocje, możemy jakoś łatwiej się skomunikować, ponieważ no u podstaw komunikacji też pewnie leżą emocje i współodczuwanie.
A co z tym stereotypem, że to kobiety są bardziej empatyczne? Czy w związku z tym należy od swojego męża oczekiwać tego, że będzie tutaj z nami współodczuwał?
To znaczy, to też jest tak, no stereotyp rzeczywiście jest taki, że to kobiety są bardziej empatyczne z racji tego, że przypisuje nam się większą emocjonalność, którą też no, w procesie wychowania nam się wpaja w jakiś sposób, nam kobietom. Natomiast w procesie wychowania chłopców, mężczyzn, jak gdyby ta emocjonalność jest na drugim planie i tutaj bardziej przebojowości się oczekuje, prawda, waleczności. W związku z tym takie są stereotypy, rzeczywiście. Natomiast w badaniach, do których udało nam się dotrzeć, przeczytałyśmy, że jeżeli chodzi o różnice w empatii między kobietą a mężczyzną, no to takich różnic nie zauważono. Czyli zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają podobne możliwości empatyczne. Natomiast rzeczywiście stereotyp jest na tyle silny, że może się wydawać, że kobiety są bardziej empatyczne.
A co z okazywaniem tej empatii? Bo chyba też jesteśmy tak stereotypowo przyzwyczajeni, że właśnie kobiety bardziej okazują swoje współczucie. Mężczyźni bywają bardziej zahamowani w tej materii i na przykład tłumaczy się kobietom, ach, jak twój mężczyzna umyje ci samochód, to znaczy, że cię kocha i już nie musi ci bardziej inaczej okazywać tych swoich uczuć.
Ja myślę, że no, takie myślenie jest błędne. To znaczy w zdrowej relacji małżeńskiej zakładanie, że tylko jedna strona będzie okazywać emocje, a druga nie, od razu możemy sobie tutaj przypuszczać, że taka relacja nie będzie zdrowa.
Natomiast kwestia też okazywania emocji to nie dokładnie to samo, co empatia, prawda? Bo tutaj okazywanie emocji też ma jakieś swoje źródła w dzieciństwie. To, czy umiemy okazać emocje, to też ma swoje źródło w tym, jak zostaliśmy tego nauczeni, prawda? Czyli być może mąż będzie pokazywał żonie, że ją kocha przez to właśnie, że umyje jej samochód. Natomiast w momencie, kiedy ona będzie w jakiejś trudnej sytuacji, może wczuć się w taką sytuację i zrozumieć, że faktycznie z czymś jest jej źle, że dana sytuacja jest dla niej bardzo trudna i powoduje jakiś dyskomfort, czy nawet bardziej głęboko jakieś cierpienie, prawda? To jakby nie wyklucza jedno drugiego.
I też z tego, co pani mówicie, wynika jasno, że właśnie obydwie strony są zdolne do okazywania tego współczucia, właśnie nie tylko własnych uczuć, ale też współczucia z drugą osobą.
Tak, czyli reagowania na emocje drugiej osoby. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają podobne predyspozycje. Natomiast oczekiwania społeczeństwa są takie, że jednak kobiety będą bardziej wylewne, może i w związku z tym też bardziej nastawione na emocje, czyli też na odbieranie tych emocji, prawda, od innych. A co za tym idzie? Reagowania na te emocje, na przykład współczuciem. Ale to nie znaczy, że mężczyźni nie potrafią współczuć. Może tego nie komunikują w sensie takim werbalnym, prawda, swoim ciałem chociażby, czy też. Natomiast to nie znaczy, że nie współczują i że nie potrafią współczuć.
Ich emocje bardziej pozostają w ukryciu.
Mm-hmm. A może ujawniłyby się, gdyby społeczeństwo przyzwoliło na coś takiego, jak, na kogoś takiego, jak współczujący mężczyzna, bo jak nam to w ogóle brzmi, prawda? Współczujący mężczyzna, czy to taki, który nie jest silny? A przecież mężczyzna w takim stereotypowym myśleniu powinien być silny. Nie powinien tak łatwo się poddawać.
No też nie powinien ulegać emocjom, prawda? Mówi się, że mężczyzna, prawdziwy mężczyzna nie płacze. Chociaż ja uważam, że to akurat duży błąd, bo pewnie prawdziwy mężczyzna powinien trochę popłakać, żeby pokazać też, prawda, że nie jest taką posągową osobą z kamienia, tylko żywym człowiekiem, który ma swoje emocje.
Padło tutaj ważne słowo też komunikacja. To jest temat, który już nam się zdarzało nieraz poruszać w audycji Rozwiń Skrzydła, ale o to chciałam też jeszcze dopytać. Jaka jest relacja między empatią a komunikacją? Co tutaj moglibyśmy powiedzieć, doradzić?
Moim zdaniem, żeby pozwolić być empatycznym komuś i pozwolić być empatycznym sobie, przede wszystkim powinniśmy ujawnić swoje uczucia. I to jest też jak gdyby takim ważnym czynnikiem w komunikacji. Jeżeli ja jasno mówię o swoich uczuciach, czyli je komunikuję, to jest szansa, że ktoś będzie mógł empatyzować ze mną. A jeśli jestem zamknięta w sobie i nie ujawniam swoich uczuć, no to nie mogę liczyć na to, że każdy będzie ze mną empatyzować. Mogę oczywiście trafić na osobę, która ma wyjątkowy dar współodczuwania i wyczuje, że coś jest nie tak, ale nie każda osoba ma taki dar, prawda?
Chyba, że bardzo pokazujemy to też takimi komunikatami niewerbalnymi, prawda? No ale to też jest rodzaj komunikacji. Te komunikaty niewerbalne, takie jak na przykład sposób siedzenia, sposób trzymania głowy, na przykład zwieszenie głowy, prawda? Może być takim objawem smutku. Ktoś może po prostu się domyślić, że coś jest nie w porządku i że mamy jakiś problem, jakąś trudność i jakie przeżywamy w danym momencie emocje. No ale to trzeba trafić naprawdę na wyjątkową osobę, która będzie miała takie duże umiejętności empatyczne i dużą zdolność rozpoznawania stanów emocjonalnych innych osób.
No a właśnie jak to jest z tymi stanami emocjonalnymi? Bo dotąd raczej mówiłyście panie o tym, że empatia się włącza wtedy, kiedy współczuwamy z kimś w cierpieniu, trudności, smutku. A czy empatia dotyczy też tych radosnych uczuć?
No wydaje mi się, że tak, że umiejętności empatyczne nie są tylko związane z cierpieniem, ponieważ w momencie, kiedy przeżywamy różnego rodzaju pozytywne emocje, prawda, kiedy odczuwamy dużą radość, to myślę, że fajnie jest też zobaczyć, czy ktoś razem z nami się cieszy, prawda? Myślę, że to też nam sprawia dużą radość, jeżeli tego nie dzielimy w samotności. Trudno jest przeżywać też pozytywne uczucia samemu, będąc gdzieś zupełnie jakimś wyizolowanym, cieszyć się z czegoś tylko i wyłącznie w pojedynkę. Myślę, że radość tym bardziej lepiej smakuje, jeżeli jesteśmy z kimś i możemy się też z kimś podzielić tą radością i ktoś może ją z nami odczuwać.
Zaczęłyśmy mówić o rodzinie, no to teraz wróćmy może do tego właśnie wątku. Na razie było o związku, o mężczyźnie i kobiecie. Jak się będą rozwijały, czy jak się będzie rozwijała sprawa empatii już na tych dalszych etapach, kiedy pojawia się w rodzinie dziecko?
To znaczy, tak, dzisiaj rozmawiałyśmy też jeszcze przed audycją z Gabrysią na ten temat i wydaje mi się, że to, co mówiłaś o związku mamy i dziecka, tak bliskim, symbiotycznym, tak magicznym, może być na przykład niezrozumiałe dla osób trzecich. No tutaj mam na myśli tatę, prawda?
No ale też dla osób, które na przykład nie mają dzieci.
Tak, tak. Że jest to coś tak wyjątkowego, czyli takie spontaniczne reagowanie mamy na dziecko i dziecka na mamę, że osoba, która dotychczas była jak gdyby w polu zainteresowania mamy, nagle przechodzi na plan dalszy, może czuć się opuszczona i jakoś też zdradzona. W związku z tym upatrujemy jakoś źródła konfliktów między małżonkami na tym etapie rozwoju rodziny, czyli rodziny z małym dzieckiem, w tym, że w jakiś sposób tak silny związek między mamą i dzieckiem powoduje, że ktoś zostaje z niego wykluczony. Ten ktoś czuje się odrzucony i w związku z tym czuje się źle w tej rodzinie. Aczkolwiek tak nie musi być, prawda?
Czy z pań praktyki wynika, że często się taki problem pojawia? Właśnie kiedy pojawia się dziecko, to mąż jest odstawiony na boczny
tor. To znaczy nawet nie tyle odstawiony, co często czuje się po prostu opuszczony. Nie zawsze jest to taka realność, powiedzmy. Natomiast często tak się czuje, ponieważ no jednak mama dużo uwagi poświęca dziecku i zdecydowanie mniej uwagi takiej, którą do tej pory miał mąż, on otrzymuje. No myślę sobie, że też nie do końca jest w stanie być może ten mąż zrozumieć, no wszystkie jakby stany emocjonalne, którym podlega kobieta w tym czasie. No niewątpliwie związane też ze zmianami hormonalnymi, z tą ważną zmianą, która zaszła w jej życiu, kiedy to dziecko się pojawiło na świecie. Także wydaje nam się, że może to być jakieś takie źródło trudności na tym etapie.
Poza tym w takim w ogóle myśleniu o rodzinie, bo to też Gabrysia już wcześniej wspomniała, że rodzina, zresztą pani również, rodzina się rozwija. I jak gdyby są pewne takie etapy, takie zwrotne etapy w życiu rodziny. Jednym z nich jest właśnie narodzenie dziecka. I jak gdyby wpisane w ten etap jest pewna trudność, która może przerodzić się też w kryzys, prawda? Jest to naturalne i przezwyciężenie tego kryzysu powoduje, że możemy iść dalej, przejść do kolejnego etapu. Ale no, też z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że często rodziny pozostają na jakimś etapie rozwoju rodziny tylko dlatego, że nie udało im się pokonać kryzysu związanego z tym etapem.
No, związane to jest na pewno z taką jakby koniecznością wypracowania nowych sposobów radzenia sobie z rzeczywistością, która nas otacza, ponieważ już nie jesteśmy we dwoje, tylko jesteśmy w troje, bo w czworo, zależy jak się tam sytuacja rozwija. Natomiast nie jest małżeństwo tylko samo sobie, ale są już z dzieckiem, za które trzeba ponosić odpowiedzialność wspólnie. Dochodzą nowe obowiązki opieki nad dzieckiem, jakichś innych rzeczy, no, które trzeba, powiedzmy, na nowo podzielić, prawda, w małżeństwie, które jakby trzeba przeformułować, różne sposoby też radzenia sobie ze stresem, z kontaktami na przykład z teściami, z rodzicami, którzy stali się dziadkami i też chcieliby jakiejś uwagi. Także wszystko to może spowodować, że faktycznie, jeżeli brak nam takiej jakby elastyczności w dostosowywaniu się do nowej sytuacji, to może to wpływać na pojawienie się trudności.
Powiedziałyście, panie, że mąż może mieć trudność, żeby w ogóle właśnie zrozumieć stany, które przeżywa jego żona i co to teraz z tą empatią?
No właśnie, bo jeżeli trafimy na mężczyznę, który ma dobrze rozwiniętą empatię, czyli umiejętność wczuwania się, to prawdopodobnie jak gdyby ten kryzys nie będzie na tyle silny, prawda? I poradzą sobie we dwójkę, w trójkę z tym kryzysem. To znaczy, jeżeli obie osoby mają umiejętność wczuwania się w sytuację drugiej osoby, czyli mężczyzna potrafi wczuć się w sytuację kobiety, która właśnie urodziła dziecko i która z racji tego, że na przykład karmi to dziecko piersią, jest z nim chociażby fizycznie bardziej zbliżona, prawda? I nie odbiera tego jako odtrącenia czy jakiegoś poczucia niesprawiedliwości, tylko jako właśnie taki stan, który po prostu jest.
Etap, a kobieta, który się skończy.
Tak, który też się w pewnym momencie skończy. A kobieta z kolei potrafi wczuć się w sytuację swojego mężczyzny, swojego męża.
No właśnie, miałam dodać, żeby tak nie demonizować tych mężczyzn, że oni są tacy właśnie nieempatyczni i nie umieją zrozumieć, bo w pewien sposób no, na tym nowym etapie kobieta też musi wykazać pewną dozę empatii, prawda? Żeby zrozumieć, że jej mężowi i też jest w pewnych momentach trudno i że być może on sobie też z pewnymi rzeczami nie radzi. Tutaj kobieta być może bardziej jest w takiej euforii i radości i więcej tych uczuć takich pozytywnych przeżywa i chciałaby, żeby ktoś jej towarzyszył. Natomiast myślę sobie, że mężczyźni przeżywają więcej takich emocji.
Są też nastawieni zadaniowo też, tak, prawda? Bo przed nimi dużo zadań, chociażby takich.
Nastawieni zadaniowo, ale też przeżywają emocje takie, no nie do końca negatywne, ale związane takie właśnie z lękami, z obawami i myślę sobie, że też by chcieli, żeby ktoś im w tych emocjach towarzyszył. Także tutaj też apel do kobiet, żeby też się bardziej jakby empatyzowały z tymi swoimi mężami, którzy też przeżywają trudne chwile na początku małżeństwa.
Zdaje się, że kobieta musi pamiętać o tym, że właśnie pozostaje żoną, mimo że też jest już mamą.
Tak, to jest bardzo ważne. W takim też myśleniu naszym systemowym o rodzinie, ten podsystem małżeński jest jednak bardzo istotny, prawda? Bo zdrowy podsystem małżeński to później też zdrowy podsystem rodzicielski.
O tym, jak na dalszych etapach życia rodziny współczucie, empatia się rozwijają, będziemy jeszcze rozmawiać. Zapraszamy, żeby zostać z nami.